Witam Państwa, koniecznie Wysław Piłkin. Państwo, jestem w CCTV.com, czyli na stronie chińskiej telewizji centralnej. I mam bardzo interesujący artykuł dotyczący stosunków chińsko-malezyjskich. Ale trzeba zacząć od tego, że ostatnio w Malezji miały miejsce wybory. I wygrał te wybory, nawet nie wiedziałem o tym, bardzo znany w przeszłości polityk malezyjski, Mahathir. A chciałem zwrócić uwagę na tą osobę, albowiem będę musiał w związku właśnie z tą osobą przypomnieć jego sprzed dwóch dziesiątków lat, jego wystąpienia tego gentlemana, mówiącego bardzo szeroko o wartościach azjatyckich. Został wtedy zakrzyczany, zapluty, zachodnia propaganda go odsądziła od czci wiary, mówiąc, że nie istnieje nic takiego jak wartości azjatyckie. Ten bardzo już wiekowy mężczyzna, 92-letni mężczyzna, powraca na stanowisko premiera rządu Malezji. Wówczas zrobił rzecz bardzo istotną, przypomniał o istnieniu wartości azjatyckich. I ja te sprawy, o których mówił pan profesor Gawlikowski, właśnie mówiąc o wartościach azjatyckich, będę musiał jak najszybciej wprowadzić do chińskiego kanału informacyjnego ponownie, bo one oczywiście w nim były, a już kilka lat. Natomiast, jak Państwo wiecie, żydostwo zniszczyło mi chiński kanał informacyjny na YouTubie, no więc muszę to wszystko odtwarzać. Również odtworzę to z wielką przyjemnością i to w najbliższych dniach, być może nawet dzisiaj. Ale teraz wracam do tekstu, którego autorem jest Matthew Mavak, doktorant w dziedzinie wizerunku ryzyka na Uniwersytecie University Technology Malaysia. Nie wiem dlaczego, to na razie wszystko jedno. W jakimś malezyjskim uniwersytecie. Otóż szokujący bieg spraw przywrócił 92-letniego doktora Mahathira Mohameda na stanowisko premiera Malezji. To skumulowało się, znaczy to powołanie go w efekcie wyborów zostało zmącone przez miasmat fałszywych wiadomości, ponownych oskarżeń i spiskowych teorii z obydwu stron politycznego malezyjskiego podziału. A przynęta chińska została wciągnięta w tę tandetną mieszankę, pomimo chińskich inwestycji kontynentalnych stanowiących podstawę czasami lokalnej gospodarki. Według raportu Economic Intelligence Unit z zeszłego roku Malezja była czwartym co do wielkości odbiorcą chińskich bezpośrednich inwestycji tuż za Singapurem, Stanami Zjednoczonymi i Hongkongiem. A przecież Hongkong jest specjalnym regionem autonomicznym. Pomimo, że suma chińskiej inwestycji nie została odpowiednio zanotowana, 100-miliardowy projekt daje obraz oszałamiających kwot zainwestowanych w lokalną gospodarkę. Podczas gdy poprzedni premier Najib Razak uznał inwestycje za imprimatur polityki rządu przyjaznej inwestorom, rząd opozycyjny, no i nowy rząd obecny, oskarżył go o wyprzedaż Malezji Chinom. W rzeczywistości można mieć wątpliwości, czy zagraniczne konsorcja są w stanie dopasować się do skali, opłacalności i szybkości realizacji wielu projektów kierowanych, znaczy inne oczywiście konsorcje, to wielu projektów kierowanych przez Chiny w Malezji. A pod tytuł biznes, znaczy kierownik projektu, coś takiego. Doktor Mahathir podjął problem z niewystarczającą liczbą lokalnych miejsc pracy tworzonych przez chińskie inwestycje w Malezji. Zagraniczne, znaczy te chińskie projekty infrastrukturalne polegają na w dużej mierze na pracy, na maszynach i dostawach z lądu, czyli z Chin. Począwszy od zamków, zapasów różnego rodzaju materiałów, beczek, wszystko przychodzi z Chin w celu utrzymania kosztów i tego, aby inwestycja mieściła się w grafiku kosztów, który został narzucony, i korzystania jak najmniejszej skali z pośredników miejscowych właśnie dlatego, aby zminimalizować koszty. Co ciekawe, kręgosłup wyborczy tego tsunami pana Mahathira, który zresztą sam pochodzi z etnicznej malazyjskiej społeczności chińskiej, ten kręgosłup wyborczy, ten jakby trzon wyborczy, może nie kręgosłup, trzon wyborczy tych wyborców, którzy go wybrali, okrzyknął, że Chiny zbyt globalnie wchodzą do Malezji. Tak było, dopóki nie odkryli, że modele biznesowe kontynentu przyjmują jak najmniej pośredników. Znaczy, krzyczeli o tym, że krzyczeli. Cieszyli się, że Chiny tak ładnie wchodzą do Malezji, dopóki nie odkryli, że chińskie firmy przyjmują jak najmniej malezyjskich pośredników. Wielu malezyjskich konsumentów oszczędza tysiące ringgit, to jest waluta malezyjska, kupując różne produkty konsumenckie bezpośrednio z Chin, zamiast wydawać znaczną część pieniędzy na marże w lokalnych sklepach. Jak można się było spodziewać, coraz częściej pojawiają się wyzwania do opodatkowania zakupów internetowych z Chin. To nie pomoże Malezyjczykom w budżetach domowych, nawet tym, którzy głosowali na nową administrację, bo to oznacza wzrost kosztów utrzymania. Szara strefa malezyjska, bo tutaj wskazane jest z kolei na szarą strefę, jako na miejsce generowania dochodów malezyjskich. Szara strefa malezyjska, znaczy oczywiście nie ta chińska, ta chińska nie jest szarą, ale cała szara strefa malezyjska została oszacowana w niektórych badaniach od 47% PKB już w 2010 roku. Czyli innymi słowy, jeśli rząd miałby poszukiwać dochodów do budżetu, to właśnie w tej strefie, a nie w kupowaniu przez Chińczyków bezpośrednio, w kupowaniu przez Malezyjczyków bezpośrednio w Chinach. Narrację antychińską można sformułować w kategoriach wiele płaszczyznowych pretensji, tak jak miejsce pracy, no i oczywiście może południowochińskie, ale sprowadza się to do prowizji dla pośredników, którzy wnoszą niewiele lub nic do wartości dodanej tych projektów chińskich, produktów lub ofert osób oferowanych przez firmy z kontynentu. Kolejnym problemem są malezyjskie media. Największą przeszkodą dla malezyjskiej gospodarki nie są Chiny, ale modus operandi biznesu lub brak lokalnych talentów. To malezyjskie media, którym od dziesięcioleci nie udało się przekonać obywateli do politycznych pomysłów i innowacji od podstaw. Sam autor przypomina lament dawnego narodowego doradcy naukowego pana doktora Mahathira dotyczącego naboru dziennikarzy naukowych w Malezji, czy przekłada się na powtarzające się straty w funduszach podatkowych. Istnieje często opowiadana relacja, w jaki sposób delegacja zajmująca się faktami zajmująca się, znaczy delegacja malezyjska, która pojechała do Stanów Zjednoczonych, szukać specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii energii odnawialnej, dowiedziała się, że ekspert, który go szukali, był malezyjskim ośrodkiem akademickim w Kuala Lumpur, w Malezji, w środku Malezji. No, to tak wygląda wiedza polityków malezyjskich na temat tego, co mają do dyspozycji w kraju. Naukowcy potrzebujący krytycznych danych ekonomicznych lub naukowych dotyczących Malezji prawdopodobnie dostaną je z zagranicznych źródeł. Eksperci poszukujący reklamy są rutynowo poszukiwani do swych banalnych spostrzeżeń. Malezja traci konkurencyjność gospodarczą i intelektualną dzięki okopaniu się przeciętności, praktyce przeciętności promującej przeciętność, na którą wpływ mają zachodnie interesy. Stanowi to główne tło obecnej antychińskiej narracji. Lokalni politycy obwiniają polityków tych z wyższej półki, w szczególności doktora Mahathira, podczas jego 22-letnich rządów, za brak lokalnego wigoru medialnego i za brak wolności. Chociaż istnieją ograniczenia dotyczące mediów, można się zastanowić, w jaki sposób proponowane artykuły na takie tematy jak otwarte zarządzanie można uznać za wywrotowe. Najwyższy czas wyjść z bagna w Malezji. Dr Mahathir wykazał już, że rozdęta do 1,6 miliona osób służba cywilna w Malezji powinna zostać przycięta w ramach promowania przejrzystości gospodarczej i rządowej. Przez dziesięciolecia kolejne rządy nagradzały osobistości lokalne miękkimi stanowiskami i kontraktami. Malezyjczycy mają kolejną szansę na domaganie się sprawnego, merytokratycznego i przejrzystego zarządzania. Pytanie za miliard dolarów dotyczy tego, czy nowa administracja może wprowadzić przejrzyste i żywe media, takie, które mogą odgrywać większą synergię w środku, wewnątrz Malezji i za granicą. W przeciwnym razie stosunki Malezji z sąsiadami i partnerami handlowymi ulegną pogorszeniu wraz z pogarszaniem się stanu gospodarki. Proszę Państwa, więc ten artykuł Malezyjczyka w końcu pokazuje problemy, które ma Malezja. Z jednej strony bardzo pozytywna postać tego pana Mahathira, doktora Mahathira, który pokazał na arenie międzynarodowej, Azja to również pewna kultura azjatycka, to również wartości azjatyckie. No a z drugiej strony, jak się okazuje, niestety kiepsko sobie radzi u siebie w domu. Najlepszym tego dowodem jest to stwierdzenie, że o malezyjskim bagnie. Ja bym mógł to porównać do polskiego bagna, jest dokładnie tak samo. Od 89 roku rządzące łajdactwo, aż do dzisiaj, żeby nie było wątpliwości, aż do dzisiaj, stara się niszczyć kraj. Może teraz już przestaje niszczyć trochę kraj, ale to przestawanie jest tak wolne, że można to czasami tego nie zauważyć. A w każdym razie to łajdactwo lewackie, no niestety PiS też należy do tego. Łajdactwo lewackiego. To łajdactwo lewackie powoduje, że właśnie jest dokładnie tak samo jak w Malezji, czyli góra nagradza swoich poddanych, swoich usłużnych urzędników urzędami i różnymi kontraktami, intratnymi kontraktami. Czyli można to powiedzieć, w Malezji mamy podobną sytuację jak w Polsce. Czy to ma jakiś sens? No cóż, jeśli chce się klika, chce się banda urzędasów i polityków uwłaszczyć na majątku kraju, na który ciężko pracują zwykli obywatele, to oczywiście w Malezji, można powiedzieć, że w Malezji i w Polsce mamy podobną sytuację. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.